bo ujrzą Goga grób dużo mówiący. Pogrzebią tam Goga i hordy też jego i nazwą Doliną Mnóstwa Gogowego. Dom Izraela będzie grzebał onych przez 7 miesięcy trupów znalezionych. Lud wszystek w kraju będzie zatrudniony, co wyjdzie na sławę dla niego w dniu onym. Ma chwała przez ludzi wnet będzie poznana, panującego to słowa są Pana. Wydzieli się grupę, by kraj przeszukali, bo ludzi umarłych, co jeszcze zostali, usunąć z powierzchni ma grupa ona, by ziemia już całkiem była oczyszczona. Ludzie nie prędzej w tą pracę się włączą, aż 7 miesięcy już całkiem się skończą. A kiedy po kraju tak będą chadzali, ujrzawszy kość ludzką, znak będą stawiali, aby je drudzy, co są od tego, grzebali w Dolinie Mnóstwa Gogowego. A imię miasta onego Chamona, tak cała ziemia będzie oczyszczona. A ty zaś tak powiedz, o Synu Człowieczy, bo oto mówi sam Pan Panujący, rzecz ptakom drapieżnym wszelkiego rodzaju i każdej też bestii na polu żyjącej. Zbierzcie się, przyjdźcie zewsząd gromadnie na moją ofiarę, bo wam ją sprawię. Na izraelskich górach to będzie, krew pijcie i ciała do żarcia wam stawię. Ciała mocarzy jeść wtedy będziecie, krwią książąt ziemskich się upijecie. Barany jagnięta, kozły buchaje, a wszystkie sztuki tuczone w Baszanie. Dosyta tłuszczu się wówczas najecie, krwi do upicia się napijecie. Z mojej ofiary wam przeznaczonej, którą zgotuję po rzezi onej. I nasycicie się stołu mego, obficie dla was zastawionego, końmi, jezdnymi i mocarzami oraz wszystkimi wojownikami. Tak o tym mówi Pan Panujący, wszystko genialnie przewidujący. A tak objawię wielkość swej chwały, ażeby snadnie ją oglądały wszystkie narody, gdy sąd czyniłem, gdy na nie rękę swą położyłem. Dom izraelski dowie się o tym, żem jest ich Panem odtąd i na potem. Narody wreszcie poznają zdziwione, że za nieprawość są zawiedzione masy Izraela, bo mi zgrzeszyły, dlatego skryłem oblicze przed nimi. W ręce ich wrogów ja ich podałem, by padli od miecza zdecydowałem. Według ich złości im uczyniłem i swe oblicze przed nimi skryłem. Tak Pan to mówi o czasach owych. Przywrócę więźniów wnet Jakubowych, okażę nad nimi swe zmiłowanie, w obronie imienia swojego stanę. Tak pohańbieni dosyć już byli za swą nieprawość, przestępstwo swoje, gdy wciąż gwałcili przepisy moje, kiedy bezpiecznie w swej ziemi żyli. Gdy ich sprowadzę spośród narodów i wraz zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy ja będę w nich poświęcony przed wzrokiem wszystkich narodów onych. Dowiedzą się tedy, że Pan jest ich Bogiem, który wygnałem ich w gniewie srogim między narody, lecz czasu tego zgromadzę wszystkich co do jednego. I nie zakryję oblicza mego od ludu mego izraelskiego. Przeze mnie duch mój nań zlany będzie uświęcający. Tak oto mówi Pan Panujący. Z powyższych danych w proroctwie spisanych wynika niezbicie żegogiem onym przez Pana ściągnionym w czasie końcowym do Izraela, z powszechnie znanych dowodów wiela, nie będzie kto inny, lecz mieszkający w dalekiej północy, władzę mający Związek Radziecki. On wodzem jest onych przeciwko Żydom państw sprzymierzonych. Nie chcą zrozumieć dziś państwa one, co przeciw Żydom są sprzymierzone, że Izraela sam Bóg zgromadza, a biada temu, kto mu przeszkadza, objąć posiadłość z dawna mu daną, przez Boga samego zagwarantowaną. Słuchajmy jeszcze proroctwa dawnego przez Zachariasza nam przekazanego. Oto są słowa Pana Wszechmocnego, który rozpiął niebiosa mocą słowa swego, mocarne ziemi fundamenty zdarzył i duchem żywota człowieka obdarzył. Ja oto sprawię, to się nie odmienia, że Jeruzalem kubkiem opojenia dam wszystkim narodom sąsiadującym, Judę i Jeruzalem oblegającym. W dniu owym uczynię, co będzie znamieniem, że Jeruzalem ciężkim kamieniem uczynię wówczas dla ludu wszystkiego, co będą chcieli udźwignąć jego. Nie dźwigną, lecz będą przezeń zranione narody wszystkie tam zgromadzone. Przez Pana będą snadnie bronione jeruzalemskie ludy w dni one. A kto był słaby i niesposobny, ten będzie jak Dawid był kiedyś walczący, a dom Dawida Bogom podobny będzie, jak anioł pański naprzedzie kroczący. Tak się to stanie w ostatnie dni one, że będę szukał, by wytracone były narody, co wyruszyły na Jeruzalem, by go zniszczyły. Oto nadchodzi dzień pański, naglony. Łup twój wśród ciebie będzie rozdzielony, a miasto snadnie święte upadnie. I domy też będą rozchwycone, niewiasty w mieście też pogwałcone będą sromotnie, i to się stanie, że miasta połowa pójdzie w pojmanie, a reszta ludu tam ocalona nadal w tym mieście zostanie ona. Wtedy wyruszy Pan niezwalczony, by walczyć przeciw narodom onym. Tak będzie walczył, co prorok odsłania, jak niegdyś walczył w dniu potykania. A taką plagą porazi Pan siły narodów, co wyjdą, aby walczyły z Jeruzalemem, ciało każdego na nogach swoich tam stojącego rozpadać się będzie, a oczy zgoła psuć będą się snadnie w ich oczodołach. A język każdego zeschnie, zniszczeje też w ustach jego. A dnia onego tak wielka trwoga przyjdzie na wszystkich od Pana Boga, że każdy uchwyci za rękę bliźniego i rękę podniesie jeden na drugiego. I ty też, Judo, będziesz walczyć dzielnie w Jeruzalemie, miasto to naczelne. Wielkie bogactwa będą zgromadzone okolicznych narodów, bogate są one. Złoto i srebro, wartości to stare, i szat przeróżnych ponad wszelką miarę. A takaż plaga będzie na konie, na muły, wielbłądy, osły udręczone, że wszystkim bydlętą da ból niemały, co będą w obozie się znajdowały. A ile z narodów pozostanie onych przeciw Jeruzalemowi wówczas zgromadzonych, będą corocznie tam przychadzali, by Panu zastępów hołd oddawali, by w święcie szałasów też udział brali. A kto by nie przyszedł z pokoleń ziemi do Jeruzalem, co w Biblii stolicą świata się być mieni, by Panu zastępów hołd oddać snadnie, życiodajny na nich deszcz wówczas nie spadnie. Słuchajmy nauki, którą ogłasza Pan panujący z pism Micheasza. Ale się stanie w dni ostateczne, że utwierdzona na dni już wieczne domu pańskiego tam będzie góra, a która stać będzie mocno ponad górami i wznosić się będzie nad pagórkami, a wszystkie narody ku niej co siły będą dążyły. I pójdzie wiele narodów pragnących, takoż mówiących. Pójdźmy, a wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakubowego, by Jego nauka była nam dana, byśmy chodzili ścieżkami Jego. Bo prawo wyjdzie z góry Syjonu, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. Sadza ku niebu była rzucona, co nam wskazuje, że nauka ona, tycząca problemu izraelskiego, w czasie którego przyjścia Pańskiego, pochodzi z góry, nie wyimaginowana jest przez człowieka, lecz jest od Pana. Bóg to rozkazał, by sadze piecowe ręką Mojżesza rzucone były, co nam wskazuje, że dzieło owe Jezusa Chrystusa kierują siły. Któż jest tak mocny, by naród wybrany, co bardzo zgrzeszył i był wygnany z ziemi swych ojców, by nawrócony był do swej ziemi i oczyszczony? Któż jest tak mocny, że sprawy liczne, tak religijne, jak i polityczne, sprzyjały sprawie Izraelowej po jego tułaczce długiej, dziejowej? Któż to prowadzi naród skłócony z Bogiem, aby znów był przywrócony do harmonii onej, tak dawno z Bogiem już utraconej, by uznał tego, kogo odrzucił, by się do niego sercem nawrócił? Jak bracia Józefa się nawrócili do swego brata, którego skrzywdzili? Czyja to władza do tego zmierza, by nastał czas wreszcie nowego przymierza, co z Izraelem będzie utworzone? Początkiem szczęścia będzie wówczas one dla wszystkich narodów w Adamie straconych i przez Chrystusa krew odkupionych? To Pańska ręka wszystko sprawuje, a ręka Mojżesza to ilustruje. Aaron, co bratem był Mojżeszowym, też współpracował w rzucaniu owym sadzy ku górze. To nam oznacza, że owa praca uświadamiania ludu Bożego odnośnie problemu izraelskiego pracy Kościoła się wypełniła, bo praca Aarona obrazem była tego, co się w przyszłości stać miało i takoż się stało. To byli badacze Pisma Świętego, co doszli do tego, że czas dwójnasobu jest już skończony, że naród żydowski ma być przywrócony do ziemi swojej, że drzewo figowe wypuszcza pączki zielone nowe. Głosili poselstwo zdumiewające, następujące. Cieszcie, cieszcie, wy lud mój, mówi Bóg wasz Jehowa. Jeruzalem pocieszcie w sercu, głoście te słowa, że już czas się dopełnił, czas ów planu Bożego, że wziął karę w dwójnasób z ręki Pana swojego za swych przodków wsze grzechy. To jest źródłem pociechy. Gdy ręce Mojżesza sadze podrzucały wysoko ku niebu, te powodowały ciężkie schorzenia i udręczenia przez wrzody pryszczele na całym ciele zwierząt i ludzi. To do myślenia umysły budzi. Nietrudno odgadnąć, że Izraela problem przyczyną kłopotów wiela stał się od czasów przyjścia pańskiego i trwa do czasu już obecnego. Są kraje wrogie, co mają pragnienie, by Żydów spotkało nagłe zginienie. Oni planują, schodzą się, knują, wciąż Izraela terroryzują. Lecz kiedy wojnę z nimi wszczynają, stale padają. Na świat wołają, by państwa one, co z Izraelem są sprzymierzone, przestały wspierać naród wybrany, co jest przez Pana samego wspierany. Gdy się Arabi wciąż słabi czują, ich sprzymierzeńców terroryzują. Do tego mają sposoby liczne, stosując środki bardzo drastyczne. Energetyczny kryzys światowy wynikiem walki był właśnie owej. Arabi szczególnie zapamiętali, gdy walkę Dawida z Goliatem przegrali. Niektóre ziemie wówczas stracili i Jeruzalem też od tej chwili przeszło nareszcie w ręce prawego narodu, do tego upoważnionego przez Boga samego. Kwestia żydowska to kwestia niemała, powodem się w świecie napięcia stała. Wszak to głaz ciężki, on utrapiony, dla wielu narodów nieudźwigniony. Każdy, co do tej się bierze rzeczy, ten się kaleczy. Czarnoksiężnicy faraonowi Jannes i Jambres też byli gotowi do sprzeciwiania się Mojżeszowi. Zbrakło im jednak mądrości onej z diabła zrodzonej. I oni także od tej to chwili w wrzodach chodzili. I w czasie, w której też obecności księża pastorzy nie mają mądrości, by wytłumaczyć z Pisma Świętego działalność wielką Pana naszego. Na zazielenie się drzewa figowego pojęcia nie mają nawet zielonego. I suchych kości dolinę źle komentują, do zmartwychwstania ciał ją stosują. Nie widzą także działania pańskiego względem narodu izraelskiego. Zamiast się cieszyć z nauki Pana, że Żydom łaska jest udzielana, że zbliża się wiosna Królestwa Bożego, a naród żydowski świadectwem jest tego, oni boleją i stale zsykają, kiedy z problemem się tym stykają. Jak Jannes i Jambres, co tylko zsykali, gdy swoje wrzody obmacywali. Ale faraon był niewzruszony i nie wypuścił też ludzi onych uciemiężonych. I diabeł także jest niewzruszony, więc musi siódmą być uderzony plagą, by swojej buty nieco popuścił i ku wolności lud biedny wypuścił. Plaga siódma. Te do Mojżesza są słowa Pana. Wstań zaraz z rana przed Faraonem i mów do niego. Tak oto mówi Bóg hebrajskiego ludu. Wypuśćże lud mój, bo czas się dłuży. Niechże mi służy. Ja teraz wszystkie ześlę już swoje plagi na ciebie i sługi twoje, na lud twój cały, bym dowiódł tego, że mi na ziemi nie masz równego. Już teraz mógłbym wyciągnąć swoją rękę, bym ciebie i ludność twoją uderzył plagą, co morem się być mieni, byś zginął z ziemi. Ale dlatego cię zachowałem, bo moc swą na tobie objawić chciałem, aby me imię wciąż rozsławiały wszystkie narody po ziemi całej. Ty się ludowi sprzeciwiasz w swej złości i nie chcesz puścić go ku wolności. Oto w tą porę dnia jutrzejszego grad bardzo ciężki spuszczę, jakiego nie było jeszcze od chwili onej, kiedy to Egipt był założony. Więc poślij teraz i zgromadź swoje bydło i wszystko z pola, co twoje, bo na człowieka i bydło one na polu, gdy będzie pozostawione, a do zagrody zagnane nie będzie, grad wielki spadnie i zdechną wszędzie. Kto tedy uląkł się słowa pańskiego, sług faraonowych, kazał uciekać sługom z pól owych z bydłem, by skryły się w domu jego. Ale kto serca był leniwego i nie posłuchał słowa pańskiego, takiego sługi i bydło one na polu było pozostawione. Lecz Pan rzecz dalej kontynuuje i sługę Mojżesza tak informuje. Wyciągnij rękę w kierunku nieba, bo z góry spadnie grad, jak potrzeba. Grad spadnie na wszystką ziemię egipską, na ludzi, na bydło i zioła wszystkie w ziemi egipskiej. Ku niebu tedy jest laska ona, ręką Mojżesza wysoko wzniesiona. A grzmoty, grady i ognie wnet siły pańskie na ziemię potężne spuściły. I spuścił Pan grady na oną wszystką ziemię egipską. A grad i ogień pospołu zmieszany tak wielki był wówczas, że nie był widziany od czasów, gdy Egipt był zamieszkany. A wszystko, co wówczas na polu było, i z ludzi, i z bydła życie straciło od gradu onego, co był po wszystkiej ziemi egipskiej. Gradobicie na polu wsze ziele zniszczyło i wszelkie drzewo złamane też było. Lecz ziemia Gosen wówczas ocalała, bo Izraela mieszkańcem swym miała. I wezwał Faraon Mojżesza z Aaronem, a kiedy przyszli, rzekł do nich w dniu onym: tym razem grzeszny się okazałem, Pan jest sprawiedliwy, jako poznałem. A ja i ludzie tak pokarani okazaliśmy się grzesznikami. Błagajcie Pana, bo dosyć już tego grzmotu i gradu tak ogromnego. Już was wypuszczę, jak tego chcecie, i już tu dłużej nie zostaniecie. Rzekł Mojżesz do niego: kiedy wynijdę już z miasta tego, do Pana w górę swe ręce wzniosę i o wstrzymanie tej plagi poproszę. A grad ustanie, ustaną też grzmienia, byś się dowiedział, że pańska jest ziemia. Lecz wiem, że ty i ci, co służą tobie, bojaźni Bożej nie macie wy w sobie. Len tedy i jęczmień zostały zbite, bo jęczmień miał kłosy, len kwiaty obfite. pszenica i żyto nie były zniszczone, bo jedne i drugie późniejsze są one. I wyszedł Mojżesz od Faraona, bo jego rozmowa z nim była skończona. Kiedy już z miasta wyszedł onego, wzniósł tedy dłonie do pana swego. Wnet grzmoty ucichły i grady ustały, i deszcze na ziemię też padać przestały. A widząc Faraon, że deszcz nie pada, i gromy wielkie już bić przestały, i grady na ziemię też nie padały, jak przedtem, tak teraz znów w grzech swój zapada. Zaciął się w sercu znów dnia owego, jako też zacięli się słudzy jego. I nie dał wolności Izraelowi, jako powiedział Pan Mojżeszowi. Z powyższych wersetów wynika niezbicie, że władca Egiptu był należycie przez usta Mojżesza przedtem ostrzeżony, zanim przez plagę był uderzony. Nie tylko Faraon, lecz słudzy też jego mogli uniknąć karania tego, które i sług ich, i bydła tyczyło, które na polach ich wówczas było. Gdyby swe bydło i sługi schronili do swoich domów w owej to chwili, uchroniliby się od dużych strat sami i swoje trzody przed plagi skutkami. Aby zrozumieć tej plagi znaczenie, trzeba biblijne mieć zrozumienie tego, co pełne znaczenia było i na tą plagę się wówczas złożyło. Prawda przez wodę ilustrowana jest w Piśmie Świętym, co słowem jest Pana. Lecz gdy się woda w lód krystalizuje, to twarde prawdy reprezentuje, których dotkliwe jest uderzenie, jak gradu, co niesie śmierć i zniszczenie. Prawda nie szczędzi błędu i draństwa, nominalnego też chrześcijaństwa. Ona w systemy bije społeczne, niesprawiedliwe, przeżyte, wsteczne. Gradowej prawdy tej uderzenie starym strukturom przynosi zniszczenie. Gromy też swoje znaczenie mają, bo spory, dysputy nam przedstawiają. Błyskawice na przemian światło ukazują, umiejętność oświatę tym reprezentują. Błyskawice ukazują, co skryte w ciemności, oświata ujawnia błędy nieprawości. Węgle ogniste, co z nieba padały, ogniste prawdy nam przedstawiały. Umysły ogniem tym zapalone do walki zbrojnej są uzdolnione, aby walczyły w zapalczywości w imię społecznej sprawiedliwości. W powyższych symbolach jest ukazany obraz doświadczeń z dawna przewidzianych. Ideologia przyczyną ich była, co w walkach społecznych się narodziła. Już wstępna faza obecności Pana Laodyceją w objawieniu jest mianowana. Słowo to w Biblii jest pełne znaczenia, czas nawet najdłuższy go nie odmienia. Laodyceja z greckiego tak się wymawia. Sprawiedliwość dla ludu to słowo przedstawia. Znaczenie zgodne z rzeczywistością, bo z którą pańską już obecnością klasa robocza wciąż uciskana przez możnowładców robiła starania, by się wyzwolić z zależności owej i stworzyć zwarty front walki klasowej. Rosja tym państwem naówczas była, gdzie klasa robocza front walki stworzyła. Marksistowska gazeta była wydawana za granicą, ale do Rosji była przemycana. Z inicjatywy Lenina powstała, nieprzypadkowo Iskra swą nazwę miała. Ona roboczy lud pouczyła, jak walczyć należy, by ludu siła była scalona, zorganizowana i ogniem walki stale podsycana. Walki przeszłości też lekcją były dla mas roboczych, bo one uczyły, jaką taktykę stosować miały, by błędów przeszłości nie powtarzały. Rewolucja francuska przykładem walk była i wiosna ludów też poruszyła wiele umysłów, a iskra, choć mała, do dalszej walki wciąż zagrzewała. Na pierwszym zjeździe rzecz ważna się stała, bo socjaldemokratyczna partia robotnicza Rosji, SDPRR, powstała. Roku pańskiego 1898. Nie w stylu Lenina ta partia była, więc Iskra dalsze wysiłki robiła, by lud roboczy skonsolidowany pogłębiał swą wiedzę i dalsze snuł plany. Zdarzenia te w Rosji swe miejsce miały i zapowiedzią dalszych się stały wydarzeń ciężkich dla świata starego, jako naówczas, gdy egipskiego króla ostrzegło słowo Jehowy, by z pola bydło skryć był gotowy i sługi swoje, bo gdy grad spadnie, z ogniem zmieszany, to wszystko padnie. Bo wszystko, co w domu nie będzie schronione, na śmierć niechybną jest wystawione. Lecz ostrzeżenie wypowiedziane nie było snadnie respektowane, więc do Mojżesza Pan wyrzekł słowo, by zapowiedział klęskę gradową. Grad padał na ziemię, a błyskawice w krąg oświecały ziemi oblicze. To różne metody reprezentuje, którymi socjalizm się posługuje. To Marksa, Engelsa i Lenina były pisma, co spod piór ich wychodziły. Oni ustroje krytykowali, feudalny, kapitalistyczny, które zwalczali. Oni dogłębne przeprowadzili analizy ustrojów, z którymi walczyli. Bili w ich wady, błędy, wypaczenia. Publiczne rzucali też oskarżenia, że te ustroje nieprawe, wsteczne trapią najniższe warstwy społeczne. To błyskawice były jak owe dawno w Egipcie, lecz pozaobrazowe. One naukowo w krąg oświecały systemy rządzące, co panowały. Te błyskawice wszystkim wieściły, że owe systemy złe z gruntu były, że nieuchronnie poupadają, bo dłużej prawa już istnieć nie mają. Że na ich miejsce powstanie śliczny świat wymarzony, komunistyczny. Lud przez błyskawice doznał oświecenia i poznał przyczynę swego poniżenia. Wnet podejmować zaczął starania, by stan swój poprawić. Stawiał żądania, by jego warunki się poprawiły, życia i pracy, by bezpłatne były usługi zdrowia oraz oświaty, by jemu ulżył ów stan bogaty. A jeśli stan ów sprzeciwiać się będzie, zgniecie tyranów, sam władzę posiędzie. Tej walce ludu proletariackiego o polepszenie bytu klasowego towarzyszyły dysputy i spory, do których lud był podatny i skory. Były dysputy partyjne, wewnętrzne i z krwiopijcami zażarte zewnętrzne. Spory, dysputy to gromy były, co błyskawicom towarzyszyły, a strajki, demonstracje stale potężniały, bo instrumentem nacisku się stały, aby żądania przez lud stawiane były spełniane. Potem działalność ta się wzmocniła i w rewolucję się zamieniła. Gradobicie, co w ziemi egipskiej było, na polu wszystkie rośliny zniszczyło. Rewolty działania to samo czyniły, bo wszelką sympatię dogłębnie niszczyły oraz poparcie dla kliki licznej, arystokratycznej. W Egipcie ludzie, co w polu zostali, w owej to pladze życie postradali. I w Rosji byli ludzie wpływowi, którzy staremu wówczas porządkowi z racji urzędu swojego służyli, lecz dla nowego pozyskani byli, kierunku, któremu zdolności swe zaraz oddali i swoim wpływem ruch ten wspierali. Książęta byli ku temu sposobni, hrabiowie, oficerowie i tym podobni. I bydła zginęło od gradu niemało, co wówczas na polu się znajdowało. Bydło egipskie to ta odwieczna roboczo-chłopska klasa społeczna. Klasa to niska, lecz jakże liczna. O nią walczyła komunistyczna ideologia, by ją zyskała na swoją stronę, by cios zadała wyzyskiwaczom, co z pracy jej żyli i ciemiężcami tej klasy byli. Trawy i zioła, co zapach miały, co w gradzie owym wybite zostały, na różne środki zaradcze były obrazem, które Babilon leczyły. Babilon leczyły pozafiguralny w jego chorobie nieuleczalnej. Pobicie trawy przez grad okrutny to leków owych widok jest smutny, bo ostra krytyka, która wówczas była, nieudolność środków tych objawiła. O Babilonie sam Pan ogłasza sąd przez proroka Jeremiasza. Był Babilon, ta zła dama, kubkiem złotym w ręku Pana, choć ze złota, lecz złe plemię, bo upijał całą ziemię. Jego wina wciąż pijały narody, lecz poszalały, ale niespodzianie padnie Babilon, on wielki snadnie. On upadnie, starty będzie, rozkwilcie się nad nim wszędzie. Balsam weźcie na ból jego, by do zdrowia przyszedł swego. Wciąż Babilon leczyliśmy, lecz mu zdrowia nie daliśmy. Porzućmy go, choć strapieni, pójdźmy każdy do swej ziemi. Bo sąd jego jest wysoki, wyniósł się aż pod obłoki. Jęczmień i len też był uderzony, gdy grad w Egipcie spadł uprzykrzony. To nam przedstawia, jak prawdy owe, lodowato-ogniste uderzeniowe, biły w chrześcijaństwo znominalniałe, fałszywą sprawiedliwość ubrane całe. Lecz plaga w Egipcie, choć trawy niszczyła, dla żyta pszenicy niegroźna tam była, bo jako uprawy późne były one, nie były na klęski te narażone. I ziarno wiary ludu Bożego, głęboko skryte w sercu każdego, nie jest wrażliwe na wpływy światowe i nie da się wciągnąć w walki klasowe. Plaga, co Egipt wówczas uderzyła, z wizją objawienia równoległą była. W niej bowiem trąbienia anioła pierwszego jest zgodne z programem zjazdu drugiego. 1903 roku pańskiego były obrady zjazdu drugiego. Tam program Iskry poważnie był brany pod jego obrady. Dyskutowany był program minimum. Zjazd ten uchwalił by naród cesarza władzę obalił. Program Maksimum zakładał zniesienie pańszczyzny i obszarników, ziemi pozbawienie, by klasy społeczne zniesione były, by socjalizmu idei siły odnowę społeczną uskuteczniły. Na tymże zjeździe była stawiona do zatwierdzenia też teza ona dyktatury proletariatu, który ocali zdobycze ludu i snadnie obali wrogów klasowych i wszelkie siły, co by idei przeciwne były. Za ową tezą większość ich była, zaś mniejszość sprzeciw swój wyraziła, co w konsekwencji spowodowało, że podzielenie się w partii nastało. Ci w mniejszej liczbie są mniejszewikami, zaś ci liczniejsi bolszewikami. Na drugim zjeździe rzecz ważna się stała. Tam bolszewizmu partia powstała, proletariacka, rewolucyjna i druga owa, burżuazyjna i ugodowa. Pierwszego anioła słyszałem trąbienie, grat twardy, co stał się, był ukazany i ogień też snadnie z krwią pomieszany i z góry wszystko na ziemię. A trzecia część ziemi i drzew też zgorzała i trawa zielona spalona została. Program Minimum z iskry zrodzony na drugim zjeździe był uchwalony. Zawierał prawdy twarde, ogniste i krwawe, bo niosą śmierć oczywiste staremu rzeczy porządkowi snadnie, pod których ciosem świat stary padnie. Organ awangardy robotniczej iskra wzniecała w krąg ogień, rzecz oczywista, i twardą prawdą jak grat waliła, by ziemię i drzewa i trawę paliła, by w społeczeństwie duży i mali swoją zieloność zaraz tracili, to jest sympatię, gdy się sycili, tą propagandą wnet umierali. Nie literalnie, lecz obrazowo, bo symboliczne jest owe słowo. Tak program Maksimum był planowany, by lud roboczy był pozyskany. Tezy bolszewików stanowcze były, zdecydowanie do celu dążyły. Przykładem tego jest wyłoniona na drugim zjeździe teza sławiona o dyktaturze proletariatu, co twardą była, bo rozłam w partii nawet zrobiła. W Egipcie nie wszyscy uparci byli bogaci ludzie, lecz się przychylili do ostrzeżenia. Swe sługi ściągnęli z pól oraz bydło, klęski uniknęli. W pozaobrazie też rządy były, co pracującym znacznie polepszyły warunki bytu, bo się obawiały, by się przedmiotem krytyki nie stały. A lud roboczy lepiej nagrodzony na propagandę był uodporniony. Ziemia zaś Gosen, gdzie ludność mieszkała, synów izraelskich ta ocalała od plagi gradu, co nam wskazuje, że Kościół, co w świecie tym się znajduje, od walk klasowych z dala się trzyma, bo wizję królestwa ma przed oczyma, które da szczęście ludzkości snadnie, gdy stary świat padnie. Lecz szatan faraon nie kapituluje i jak poprzednio znów pewny się czuje. Ludu nie puszcza, choć jest utrapiony, więc plagą następną będzie uderzony. plaga ósma. Rzekł Pan do Mojżesza, sługi swojego, idź do Faraona, władcy egipskiego. Ja twardym znów serce jego uczyniłem, bom go wysłuchał i dobry mu byłem. Obciążył swe serce sługami swymi, bym czynić me znaki mógł między nimi, byś mówił swym dzieciom i wnukom w przyszłości o sławnej w Egipcie mej działalności, o znakach, co wśród nich są ukazane, abyście wiedzieli, żem ja jest Panem. Wziął tedy Mojżesz brata Aarona i tak mówili do Faraona. Bóg Hebrajczyków tak oto mówi. Jak długo przede mną, mówię z zdziwieniem, zwlekać wciąż będzie z upokorzeniem? Wypuśćże lud mój, aby mi służył. Gdy zignorujesz me polecenie i zwlekać będziesz z ich wypuszczeniem, oto sprowadzę dnia jutrzejszego szarańczę liczną do kraju Twego. Ona okryje wierzch ziemi wszędzie, że skrawka wolnego na niej nie będzie. I pożrą resztę szarańcze one, co było po gradzie pozostawione. I każde drzewo w polu rosnące zniszczą szarańcze wszystko gryzące. I Twoje domy napełni ona, i domy sług Twoich szarańcza zbrzydzona. Pełno jej będą mieli też wszyscy ludzie egipscy. Taką szarańczę będziecie mieli, której ojcowie, a nawet dziadowie wasi na oczy swe nie widzieli, jako mieszkali od najdawniejszego dnia w ziemi egipskiej aż do dnia tego. A gdy już ta mowa była skończona, odwrócił się i wyszedł od Faraona. A słudzy królewscy, świadkowie tego, rzekli do niego: jak długo on będzie nam ku zgorszeniu? Wypuść lud, by wreszcie Bogu swojemu mógł służyć. To nasza jest rada. Czy ty nie widzisz, że Egipt upada? I zawołano Mojżesza z Aaronem, by znów się stawili przed Faraonem. Gdy przed obliczem jego stanęli, to usłyszeli: już was wypuszczę z ludem na puszczę. Niech panu swojemu ofiary składają. A którzy to są, co tam iść mają? Mojżesz powiedział: z dziećmi naszymi, starcami, z synami, z córkami pójdziemy. I trzody i bydło też zabieramy, bo panu obchodzić święto zamierzamy. Na takie to słowa padła odpowiedź faraonowa: tak niechaj pan będzie z wami wszystkimi, jak ja was wypuszczę wraz z dziećmi waszymi. Czy nie widzicie, jak złe zamiary ze sobą nosicie? Nie tak. Sami mężczyźni tylko pójdziecie i panu swojemu cześć dawać będziecie, boście prosili o to wy sami. I zaraz od króla precz byli wygnani. Kiedy faraon tak postępuje, pan Mojżeszowi wnet rozkazuje: wyciągnij twą rękę na Egipt cały, aby na ziemię szarańcze spadały, by zżarta była roślinność cała, co jeszcze po gradzie onym została. Mojżesz wzniósł laskę nad ziemię egipską, a pan zaś przywiódł na ziemię wszystką wiatr wschodni dzień cały i przez noc całą, że z rana się wiele szarańczy zleciało. I przyszła szarańcza na oną wszystką ziemię egipską. A potem spadła na kraj ów cały w niezwykłej ilości, że jeszcze nie miały granice egipskie szarańczy jak owej i po niej nie będzie też nigdy takowej. Pokryta szarańczą była ziemia cała w takiej to ilości, że aż pociemniała. szarańcze ziemną trawę pożerały i wszystkie owoce, co pozostały po gradzie onym, co w siódmej plaze był z nieba zrzucony, na drzewach zieleni nie zostawiły, a ziemię egipską straw ogołociły. Strach wielki wstrząsnął dumnym faraonem. Pośpiesznie zawezwał Mojżesza z Aaronem i mówi: przeciwko Panu waszemu zgrzeszyłem i przeciw wam także, bo przykrym wam byłem. Odpuśćcie mi grzech ten i proście wy Pana, by wina ostatnia była darowana. Błagajcie wy za mną, by Pan mię ocalił i tę chociaż ode mnie zagładę oddalił. I wyszedł Mojżesz od Faraona i modlił się Panu, by plaga ona była odwrócona. A Pan rozkazał wiać potężnemu wiatrowi z zachodu przywołanemu, tym, że to wiatrem szarańcza ona w Morze Czerwone była wrzucona. Wielka się bardzo rzecz wówczas stała, bo jedna nawet nie pozostała szarańcza we wszystkich granicach egipskich. Gdy plaga owa już była skończona, Pan znów zatwardził serce Faraona. Choć uwolniony był z plagi, ale ludu wypuścić nie myślał on wcale. Plaga szarańczy, co przyszła od Pana, była już przedtem zapowiedziana Faraonowi i sługom jego, którzy świadomi świadectwa tego, sami tej klęski przyczyną się stali, bo Pańskie warunki zignorowali, nie chcąc wypuścić narodu całego, by wyszedł chwalić Boga swojego. Mojżesz z Aaronem zapowiadali klęskę szarańczy. Ci przedstawiali działalność ludu Bożego ową przed wielką wojną pierwszą światową. Była to misja orła jednego przez środek nieba w dal lecącego, który ogłaszał trzy straszne biada dla trzech aniołów nadlatujących i w trąby trąbiących, na które pilnie zważać wypada. 9 rozdział Księgi Objawienia podaje opis 5 trąbienia. Owe trąbienie anioła 5 zaznacza czasy biadania 1. W nim to szarańcza się ukazuje, co stary porządek światowy rujnuje. Świadectwo Pańskie jest pełne siły, jak nam podaje on uczeń miły w księdze proroczych słów objawienia, które są twarde i pełne znaczenia. I widziałem i słyszałem orła jedynego przez pośrodek nieba przylatującego, gdy głośno wołał: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, uważać wypada dla głosu trąb aniołów, bo trzej zostają, co trąbić mają. Gdy anioła 5 nastało trąbienie, ujrzałem, jak gwiazda upadła na ziemię. Upadła z wysoka, bo z nieba samego, imię jej piołun z trąbienia 3. Lecz choć upadkiem była pokarana, zaraz sposobność ta była jej dana, że kluczem jej danym się posłużyła i studnię przepaści nim otworzyła. Wnet buchnął dym studni jak z pieca wielkiego. Zaćmiło się słońce, powietrze od niego, a z dymu z czeluści przepaści podziemnych wnet wyszły szarańcze o kształtach znamiennych. Dano im siłę, że były mocnymi, jako skorpionów jest siła na ziemi. Rzeczono im także, by nie szkodziły i jadem też swoim nie wyrządziły szkód świeżej trawie, ni żadnej zieleni, ani też drzewom, co rosną na ziemi, a tylko ludziom, co często źle się sprawiają i Bożej pieczęci na czołach nie mają. Dane też było im to polecenie, aby sprawiły wielkie udręczenie przez 5 miesięcy, bo skorpion, gdy nakłuwa, to człowiek okropne katusze odczuwa. W dni owe śmierci będą szukać, ale poszukiwanie nie uda się wcale. Choć śmierci spragnieni będą ludzie wszędzie, lecz śmierć na ten czas omijać ich będzie. Z wyglądu, z kształtu szarańcze owe, jak konie odważne do boju gotowe. Na głowach jakoby wieńce złote miały, a twarze też jakby ludzkie posiadały. Na głowach ich kobiece długie włosy były, gębami zbrojnymi w lwie zęby szczerzyły. Z przodu żelazne ich zabezpieczały, niby pancerze, które posiadały. Szum skrzydeł jak łoskot wozów wielokonnych, do boju pędzących walecznych niezłomnych. Ogony i żądła skorpionowe miały, by 5 miesięcy szkodę wyrządzały. Króla przepaści miały te strasznego, po hebrajsku Abaddon było imię jego, zaś Apollyon z greki się mianuje, jak natchniony opis k temu nawiązuje. Anioła piątego powyższe trąbienie to pierwszej wojny światowej zdarzenie. Gwiazda, co padła, piołunem zwana, to klęska cesarstwa, co zgotowana była na końcu czasu długiego, czasami pogan w piśmie zwanego. W Rosji upadło cesarstwo znane, przez prawosławie mocno wspierane. Ów klucz do studni przepaści owej, to rząd o władzy był tymczasowej, co w miejsce władzy cesarza się stworzył, by działalności legalnej otworzył drzwi dla szarańczy, co dotąd działała w podziemiu, ale gdy wolność tą uzyskała, wielkich doświadczeń przyczyną była, bo tymczasowy rząd obaliła. To bolszewicy z twardości znani w owej szarańczy są ukazani. To bolszewicy tak mocni się stali, bo jako niedźwiadki moc posiadali. Ludzi, co w wierze słabymi byli, skutecznie jadem swoim żądlili. Ateizm szczepiali, lecz im nie dane było tym szkodzić, co zapieczętowane mieli umysły, to znaczy czoła, bo na nich wpływu nie miały zgoła. Bezsilny ateizm był w swojej złości, nie mógł pozbawić ich zieloności, prawdziwej wiary, bo jad nie miewał wpływu na trawy oraz na drzewa. Przez 5 miesięcy ludzi dręczyły niedźwiadki one, obrazem były na bolszewików, bo 5 miesięcy potrzeba było, ale nie więcej, by w całej Rosji ster władzy onej w głównych ośrodkach był uchwycony przez władzę ową szarańcz skorpionową. W dniach działalności szarańczy onej będą szukali śmierci upragnionej ludzie strapieni, lecz ludzkość ona śmierci spragniona w dni one będzie jej pozbawiona. Gdy ludzkość uchwycić będzie ją chciała, ona przed nią, o dziwo, będzie uciekała. Ta mowa na pozór humorystyczna, jakże jest trafna, realistyczna. To pewna teza, co zwyciężyła, przyczyną tego kłopotu była. Kłopotem była ruskiemu światu, bo dyktatura proletariatu, co jeden zwarty front rozdzieliła na 2 kierunki, przyczyną była doświadczeń w łonie partii skłóconej, gdy wiedli spory o tezie onej. Na zjeździe 2 roku pańskiego, 1903, większość za tezą opowiadała się delegatów i się nazwała bolszewikami, bo większość ich była i w głosowaniu tym zwyciężyła. Odtąd ci liczniejsi są bolszewikami, a ci mniej liczni mniejszewikami. Tak to powstała partia bojowa, bolszewicka twarda oraz ugodowa burżuazyjna, a choć zwaśnione przeciw carowi walczyły one. Lecz gdy już carat był obalony i tymczasowy rząd władzy onej też był zwalony przez rewolucję październikową, przez bolszewicką partię bojową, wówczas ta teza w czyn wprowadzona po rewolucji sprawiła ona, że każdy człowiek był przymuszony, by żył dla celów idei onej. Gdyby się komuś nie podobało żyć dla idei tej, wówczas niemało było sposobów, by był zmuszony przez dyktaturę. Wnet pozbawiony był śmierci onej, tak upragnionej. Śmierć, choć tak tęsknie przez nich goniona, była nieuchwytna, uciekała ona. Słowo nas uczy, że była śmierć owa nieliteralna, lecz obrazowa. Jan widział szarańcze jak konie bojowe, to partii doktryny do boju gotowe. Na głowach ze złota korony, a zatem Królestwa Bożego są falsyfikatem. Szarańczy twarz ludzka i jakoby też była, to teoria, co ludziom jakoby służyła. We włosach niewieścich Samsona moc będzie i władza też długa, co dociera wszędzie. Lwie zęby szarańczy, okrutna to siła, by wszystkie sprzeciwy i opór miażdżyła. Na przedzie żelazne pancerze się lśniły, ich sprawiedliwości tak słowa mówiły. My według zdolności chcemy od każdego, zaś według potrzeby zapłata jest jego. Szum skrzydeł jak łoskot wozów wielokonnych, to szybkość działania walecznych, niezłomnych doktryn i organizacji kraju rosyjskiego, to wynik zabiegów Lenina Bystrego. Tymże sposobem nauka Pana w onej szarańcie nam ukazana na armię pańską wyraźnie wskazuje, którą się snadnie Pan posługuje. Armia to liczna, socjalistyczno-ateistyczna, o której jeszcze nauki udziela Pan przez znanego proroka Joela. Dymijcie w trąbę na Syjonie, na mej górze świętej onej. Niechaj drżą i się lękają wszyscy, co w kraju mieszkają. Bo nadchodzi dzień Jehowy, jest już bliski, jest gotowy. Dzień ciemności i dzień mroku, dzień pochmurny, dzień obłoku. Jako ranna zorza, która rozciąga się po wszech górach, tak lud wielki z wielką siłą, jakiego jeszcze nie było, od początku, a i po nim też nie będzie do pokoleń. Przed nim ogień wszystko żrący, za nim płomień gorejący. Ziemia przed nim żyzna tłusta, jak sad Eden piękna stoi, ale po nim będzie pusta, nic się przed nim nie ostoi. Kształt ich taki jak kształt koni, bierzą jako jezdni oni. Górskie szczyty nic są dla nich, z grzmotem pędzą jak rydwany. Jako płomień trzaskający, ściernisko pożerający, jako lud potężny zgrany i do bitwy zgotowany. Lękać się narody będą, wszystkie twarze przed nim zbledną. Ruszają jak bohaterzy, wdrapią się na mury wieże. Każdy drogi swej pilnuje, ścieżki swej nie ustępuje. Nie wyprze jeden drugiego, lecz pilnuje toru swego. Choć na oręż natrafiają, łamać szyków swych nie dają, a na miasto napadają, szturmem mury zdobywają. W okna domów też wpadają, jak złodzieje się wdzierają. Przed nim ziemia drży strwożona, niebo trzęsie się jak ona. Słońce, księżyc są zaćmione, gwiazdy tracą blask jak one. Pan wydaje głos do swego wojska bardzo potężnego. Mocny bowiem ten się czuje, kto te słowa wykonuje. O, jak pański dzień jest wielki, każdy z ludzi tak zawoła. Jakże straszny rzecze wszelki, któż go przetrwać z ludzi zdoła? Słudzy Faraona zbyt tępi nie byli, by skutków plag siedmiu nie docenili. Wiedzieli, że Egipt niszczeje, upada, że lud obdarzyć wolnością wypada. Gdy Mojżesz z Aaronem zapowiedzieli plagę szarańczy, ci dobrze wiedzieli, że igrać nie można do nieskończoności, bo Jahwe zgniewany do ostateczności zniszczyć ich może. Stąd słusznie wpływali na Faraona, by klęskę oddalił, by stonu spuścił i lud izraelski na wolność wypuścił. Podobne nastroje miejsce swe miały w Rosji cesarskiej, kiedy lud cały roboczo-chłopski był zbuntowany, bo do rewolty agitowany był już czas długi. Ruch ten się wzmagał, lud strajki mnożył, chleba się domagał. Władza cesarska w opałach była i do upadku się wówczas chyliła. Sfery rządzące przewidywały złe tego następstwa, więc zabiegały, by car zmuszony był swej udręce władzę nad państwem w ich oddać ręce. I tak się też stało, że władza cała, którą przez 300 lat sprawowała dynastia Romanowych z potęgi znana, rządowi tymczasowemu była przekazana. Książę Lwów stanął na czele tego rządu burżuazyjno-parlamentarnego. Sprawa to ważna i w skutkach niemała, 16 marca ona się stała. Roku pańskiego 1917. Tak, jako wysiłki sług Faraona niezdolne były, by plaga ona przesługę Mojżesza przepowiedziana była wstrzymana. Podobnie działania rządu onego, burżuazyjno-demokratycznego, były zbyt nikłe, niewystarczające, by uchroniły słabe, trzęsące się zręby starego porządku rzeczy przeciw komunie. Nikt nie zaprzeczy. Ona jak szarańcza się wysypała i resztki tej władzy pożreć zdołała w natarciu wielkiej i strasznej owej rewolucji socjalistycznej, październikowej. Na Faraona, gdy słudzy wpływali, by lud żydowski z kraju wydalił, bo klęska szarańczy od Boga Pana była im jasno zapowiedziana, Faraon skłonny był, by opuścili Egipt mężczyźni, lecz by zostawili rodziny swoje i bydła wszystkie w ziemi egipskiej. To znaczne ustępstwo faraonowe na sytuacje wskazuje nowe, w których cywilne władze i one kościołów z imienia są rozdzielone. Kościoły dotychczas swój wpływ wywierały, by rządy ich wolę wykonywały. Jak niegdyś Jezabel, małżonka zuchwała, na króla Achaba swój wpływ wywierała. Gdy władza szatana była umniejszona nad władzą świecką, kieruje się ona na kościelnictwo i jego odmiany, by przez nie lud był kontrolowany. Szczególnie masy ludu roboczego w bydle egipskim ukazanego. Rewolucja socjalistyczna, co w Rosji była, kontrrewolucyjne wpływy wszystkie wytępiła. Tak więc się stało, co stać się musiało, że pierwsze socjalistyczne państwo powstało, którego jeszcze ludzkość nie widziała, odkąd powstała. Jak ongiś szarańcza Egipt nawiedziła, co swoim ogromem wszystkie przewyższyła, której egipska ludność nie widziała, odkąd powstała. Lecz nie tu koniec rozwoju jest onej, szarańczy dla świata tak uprzykrzonej. Od owej to chwili postrachem się stała, bo nad ten świat stary promieniowała. Wszak owa idea za cel sobie stawiła i dalej stawia, i świat ten stary wciąż strachem nabawia, by propaganda, co zwyciężyła w rosyjskim kraju, nie spoczywała, lecz walkę dalej kontynuowała. Wszak to podjęty był bój ostatni wydany światu, bo związek ten bratni nie pierwej spocznie, a skończy się trud i ludzki na wieki zjednoczy ono ród. W międzywojennym okresie onym szarańczy wpływ był ograniczony, dlatego trąbienie anioła szóstego, co było zwiastunem biadania drugiego, na szersze pola szarańczem puściło, to z woli pańskiej z pewnością było. Słuchajmy, co w pańskim jest objawieniu, gdy mówi z kolei o szóstym trąbieniu. Gdy nadszedł czas słuszny biadania drugiego, słyszałem głos trąby anioła szóstego, a potem głos jakiś jeden usłyszałem od strony ołtarza, którego ujrzałem. Od czterech rogów ołtarza złotego, co jest przed Bogiem, głos do szóstego anioła, który miał trąbę i czekał, aż skończy ten głos tajemny z ołtarza mówiący. Uwolnij aniołów czterech skrępowanych nad Eufratem, rzeką wielką spętanych. Zwolnieni są czterej aniołowie i spęt rozwiązani, którzy na godzinę, dzień, miesiąc i rok są zgotowani, aby odwieczne wyroki spełnili i jedną trzecią też ludzi wybili. Wielkie wojska konne zaraz ja ujrzałem i wielką ich liczbę także usłyszałem. Dwie miriady miriad, jak w greckim jest tekście, co po naszemu jest milionów dwieście. Dziwnych jakoni w widzeniu ujrzałem i dziwnych jeźdźców jadących widziałem, pancerze na nich też niespotykane, koloru ognia hiacyntu siarczane. Ognie lwów srogich łby posiadały, paszcze ich ogniem, dymem, siarką ziały. Ogniem, dymem, siarką, jak plagami biły i jedną trzecią ludzi wytraciły. Albowiem konie moc swą w pyskach mają, lecz i ogonami jak bronią władają. Ogon jak wąż u nich głową zakończony, sieje spustoszenie, gryzie na wsze strony. A ludzie, co plagami tymi nie byli dotknięci, nie byli zabici, ale pominięci, od dzieł rąk swoich się nie odwracali, wielbić demonów też nie zaprzestali. Nie przestali czcić bożków złotych, srebrnych, miedzianych, ani kamiennych, ani też drewnianych, które widzieć i słyszeć nie chodzić są w stanie, bo czego spodziewać się można po bałwanie? Nie znają pokuty, lecz każdy z nich bierze do zbrodni i czarów, nierządu, kradzieży. Jan słyszał głos jeden od rogów ołtarza, co przed obliczem jest Bożym stojący. Chrystusa głos nam on wyobraża, głos Pana władczy, rozkazujący. Czterej aniołowie nam ukazani, u Eufratu rzeki wielkiej związani, ideę szarańczy reprezentują, a którą tak oto klasyfikują. Rewolucja jest pierwsza, co burzy świat stary. Dyktatura proletariatu ta stoi na straży. Socjalizm, choć dobry, niepełnej jest miary. Komunizm to stan ów, o którym się marzy. Gdy stan ten założy szarańcza walcząca, to ludzkość w rozkoszy żyć będzie bez końca. Bez Boga Chrystusa stan taki planuje i jak widać szarańcza na siłach się czuje. Owa to idea była skrępowana u wód olbrzymich rzeki Eufratu, bo ludzkość jest od niej izolowana, gdyż się jej boi, bo groźna jest światu. Wszak pismo wody ludzkością mieni, to ludy, narody i języki są ziemi. To rządy narodów ją izolowały, bo się jej bały. Ale szarańcza nie po to była, by się jedynie w Rosji sadowiła. Gdy już okrzepła i mocną się stała, na inne tereny wyjść wreszcie musiała. Na głos potężny pana samego wyszła szarańcza Związku Radzieckiego. Wojna światowa druga to była, co wyjście szarańczy udostępniła. Rewolucyjne wojska wielki opór stawiły, gdy się wojska faszystowskie Niemiec nań zwaliły. Z Niemcami się wielce narodów złączyło i świętą krucjatę im wytoczyło. Lecz pan nie dozwolił, by wrogów siła jego narzędzie unicestwiła. Pan tylko zezwolił, by pęta pryskały, które czterech aniołów w uwięzi trzymały. I pękła granica Związku Radzieckiego, gdy runął nań Hitler z masą wojska swego. A wojska radzieckie nie wytrzymały naporu tego, cofać się musiały. Cofały się walcząc i wielce krwawiły, lecz napastnika wreszcie osadziły. Z nadludzkim wysiłkiem nań potem natarli i z granic go swoich skutecznie wyparli. O jakże podobną historia ta była do owej, co już się raz wypełniła. Gdy Napoleon, choć wzrostem mały, runął na Rosję, by podbić kraj cały, lecz się przeliczył. Zawrócić raczył, a drogę powrotną trupami znaczył. Trupami żołnierzy, co w drodze padali, ścigani mrozem wnet zamarzali. Z Hitlerem podobna rzecz wówczas się stała. W nim również ambicja też była niemała. On też się przeliczył, zawrócić raczył, choć wracał zwycięsko, jak sam zaznaczył. Szarańcza uprzejma dla gościa też była, aż do Berlina go odprowadziła. A sztandar czerwony załopotał na Reichstagu niezwyciężony. Szarańcza nie tylko swój oswobodziła kraj od faszyzmu, lecz też uwolniła wiele narodów, gdy wroga ścigała, lecz w krajach tych zaraz swój reżim stawiała. Na miejsce Hitlera i jego faszyzmu powstał potężny obóz socjalizmu. Obóz ten objął 1/3 ludzi, co nas natychmiast do refleksji budzi, bo aniołowie czterej zgotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok Armagedonu zdziwienie to budzi i jakoby po drodze są rozwiązani, aby pobili 1/3 ludzi. Pobicie tych ludzi tak bardzo liczne nie jest literalne, lecz symboliczne. W Biadaniu drugim szarańcza ona w jezdnych i w koniach jest przedstawiona, a liczba wojska aż podziw budzi. Na 200 milionów wskazuje ludzi Związku Radzieckiego. To jest sensacją, bo tego narodu jest reprezentacją. Jeźdźcy na koniach przedstawiają onych ideologów z narodem złączonych. Dowódców partyjnych ci przedstawiają, co doktryn bojowych ster w rękach swych mają. Tych jeźdźców pancerze piękne zdobiły, trójkolorowe pancerze to były, ogniste, siarczane, hiacyntowe, sprawiedliwości niszczycielskiej to tezy są owe, nieubłaganie wytrwale niszczące, stary porządek realizujące, systematycznie stale i wciąż ową swą niszczycielską misję dziejową. Już w biadzie pierwszej był ukazany anioł przepaści Abaddonem zwany. To jest hebrajska nazwa króla tego, zaś Apollyon z języka greckiego jest nazwa jego. Tak jedno jak drugie niszczyciel znaczy, on stary świat zniszczy, tak jest, nie inaczej. Ów anioł przepaści był królem znanej, szarańczy w trąbieniu piątym ukazanej. W biadaniu drugim zaś dzieło zniszczenia w jezdnych i koniach jest ukazane. W pozaobrazie nic się nie zmienia, to dwa obrazy są przez Pana nam dane. Nawzajem się one uzupełniają, pełniejszy nam obraz idei dają. Koń w Piśmie Świętym nam ilustruje doktryny bojowe, bo do nich pasuje jego natura od Pana mu dana, w księdze Hioba nam ukazana. I zalidać możesz wigor rumakowi i jego szyję grzywą osłoniłeś, że jak szarańcza skacze, ty sprawiłeś, parskaniem przeraża, któżże to wysłowi. Drze ziemię kopytem, z mocy się raduje, pędzi na spotkanie z wojownikami, drwi sobie z lęku, bojaźni nie czuje i przed ostrymi nie pierzcha mieczami. Gdy nad nim zachrzęści sajdak napełniony, ostrze oszczepu i dzida i drzewce, z grzmotem po ziemi pędzi rozogniony, na sygnał trąby on wstrzymać się nie chce. Na odgłos trąbki rżeniem reaguje, z dala już bitwę wietrzy, z dala czuje wołania dowódców wojska walczącego i wrzawę, co wpada do uszu jego. W widzeniu konie przez Jana widziane, fantastyczne były, niespotykane. Zwierzęta owe lwie głowy miały, moc głównych doktryn reprezentowały. W lwie sprawiedliwość jest ukazana, bojowych doktryn przez Boga i Pana, bo sprawiedliwą niosą one ową pomstę dziejową. Gęby tych koni zniszczenie siały, bo ogniem, dymem i siarką ziały. To propagandy działalność niszcząca, z gąb jako ogień wciąż wychodząca. Widoczność oczom dym odejmuje, to propaganda, co dezorientuje. By agitacją tą człowiek owiany był pozyskany. Siarki do ognia, gdy się dodaje, to taki ogień nigdy nie ustaje. Tak nie ustaje propaganda zgrana, na stary porządek stale skierowana. Moc koni w gębach i w ogonach ich była, to propagandy wszechstronnej siła. Ogony wężom podobne były, z głowami na końcu, którymi szkodziły. Słowo nam pańskie jeszcze ukazuje, że propaganda tak uzdolniona, by stary porządek zniszczyła ona, jednak metody wężowe stosuje. Wąż jest symbolem szatana starego, który jest znany z kłamstwa swojego. Kto jego metody snadnie stosuje, ten kłamstwo zaszczepia i deprawuje. Ateizm, co diabła wymysłem jest znanym, przez marksizm-leninizm jest hodowany. On z niego się szczyci i go propaguje, więc kłamie, zło szczepi i deprawuje. 2/3 ludzkości, co zbite nie były owymi plagami, co z gąb wychodziły, za swe uczynki nie pokutowały, diabłu i bałwanom dalej się kłaniały. To kraje zachodnie są ukazane, co tymi plagami nie są ukarane. Tam bałwochwalstwo przeróżne panuje, władzy bogactwa stamtąd promieniuje, zepsucie moralne i kulty tajemne, seanse diabelskie i zbrodnie nikczemne. Świat ten jest jak wielka Sodoma, Gomora, gdzie ludzkość jest słaba, wszeteczna i chora, a nade wszystko w czci wielkiej jest ona, Babilon on wielki, wszetecznic matrona. To tajemnica jest obrzydliwa, krwią świętych pijana i niecnotliwa, bo panu swej wiary nie dochowała, gdyż nie rząd z królami wciąż uprawiała. Choć w wiekach średnich potężna była, lecz siłę swą dawno już utraciła. W ostatnich zaś czasach lepiej się czuje i swymi wdziękami znów świat ten czaruje. I nie wziął do serca świat klęski onej, na 1/3 ludzi dopuszczonej, lecz brnie coraz dalej w swych grzechach i złości, nie czyni pokuty swych nieprawości. Dlatego szarańcza tak dobrze nam znana, co w 4 aniołach jest ukazana, wykona zadanie swe, jak ogłasza Pan przez proroka Sofoniasza. Bliski jest bardzo dzień wielki Jehowy, bliski i szybko dzień srogi nadejdzie, straszny dzień pański, słuchaj, bądź gotowy, tamże i mocarz gorzko wołać będzie. Dzień ów dniem gniewu wielkiego tam będzie, dzień to ucisku i utrapienia, dzień to ruiny i spustoszenia, dzień to pochmurny i burzliwy wszędzie. Dzień to trąbienia przeraźliwego, pełen okrzyków czasu wojennego, przeciwko miastom obronnym walczącym, wysokim basztom w oporze trwającym. W strachu jak ślepi tam będą chodzili, bo przeciw Panu srodze zawinili. Krew ich rozpryśnie jak kurze naziemne, wnętrzności rozrzucą jak błoto nikczemne. Ni złoto, ni srebro nie da wybawienia w dzień Pana gniewu, bo w zapalczywości Jego pożarta ogniem będzie cała ziemia. Koniec prędki uczyni wszystkim za ich złości. Plaga szarańczy, co Egipt trapiła, przez wschodni wiatr silny nawiana była. Wiatr doł przez dzień cały i przez noc całą, a rano, gdy było, to wówczas się stało, że chmura szarańczy przez wiatr naniesiona na Egipt przypadła i zgryzła go ona. Wiatr w Piśmie Świętym nauki oznacza, doktryny, co wieją, jak Paweł zaznacza. Lud Boży w nauce ugruntowany nie może być lekki i wiatrem wciąż gnany błędnej nauki. Nie dzieckiem wciąż małym, lecz ma być statecznym i doskonałym w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Wiatr również i wojnę reprezentuje, bo wizja Eliasza też na to wskazuje. Wiatr ów na rozkaz Pana stworzony, co począł na Egipt wiać z wschodniej strony, jest pełny znaczenia, bo obie treści powyżej wskazane on w sobie mieści. Walki ideologiczne jako wiatr były, zaś wojny światowe umożliwiły procesy przemian rewolucyjnych w rosyjskim kraju i w krajach innych. W pierwszej z tych wojen szarańczy siła w Rosji się wielkiej usadowiła, zaś powiew II wojny światowej dał wiele krajów idei owej. Wschodni kierunek wiania onego symbolem jest godnym nadzoru pańskiego. Babilon również od wschodniej strony przez najazd Cyrusa był uderzony. Imię Cyrusa na słońce wskazuje, bo Cyrus Chrystusa reprezentuje. Zaznaczyć też trzeba tu mimochodem, że wschodnia Europa i Azja niemała, gdzie straszna szarańcza się rozwijała, geograficznym jest świata wschodem. Z tego to wschodu szarańcza niemała zwycięski swój pochód rozpoczynała. Głównym zaś celem ekspansji onej, co strasznej szarańczy jest wytyczony, jest Ameryka i Zachód znany, gdzie stary świat jest oszańcowany. Szarańczy plagą król uderzony zrozumiał grzech swój. Upokorzony prosił Mojżesza, prosił Arona, by wina była mu odpuszczona. By się do Pana za nim modlili i śmierć od niego tę oddalili. Podobne tendencje też miejsce swe miały w chrześcijaństwie z imienia, bo zagrożone, pragnąc powstrzymać działania one, współpracę i dialog inicjowały. Ta kokieteria uskuteczniona pomyślne wyniki przyniosła ona. Papiestwo spostrzegło, że obóz licznych państw sprzymierzonych socjalistycznych hasłami równości społecznej szafuje i sprawiedliwość dla wszystkich zwiastuje, że blok ten wpływowy jest już niemało. Gdyby ujarzmić mu się udało taką to siłę, wówczas stracona dawno nad światem pozycja ona zyskana by była dzięki tym licznym państwom socjalno-komunistycznym. Wszak religijność świata zachodniego jest do niczego. Dobrobyt wiary w duchu nie wzbudza, lecz go ostudza. A w socjalistycznych, owych to licznych państwach wierzących ludzi jest niemało. Gdyby papiestwo kontakt nawiązało, to dobry kąsek, trzeba go spróbować. A nuż socjalizmem da się popaktować? Jak sobie rzekło, tak się też stało, że z nim współpracę tę nawiązało. Tak tęskne pragnienia papiestwa one właściwie przez socjalizm były ocenione. Pontyfikat papieża Pawła VI przyczynił się wielce do zbliżenia tego. Dostojnicy stron obu wizyty składali sobie nawzajem oraz wytyczali kierunki współpracy dla dobra wspólnego Watykanu i obozu socjalistycznego. Wizyta Gromyki u Pawła VI w roku 66 była złożona. W rok później wizyta znów Podgornego, wizyty Gromyki ślad poszła ona. Arcybiskupa zaś Kasaroliego, co wysłannikiem był Pawła VI, wizyta w lat 4 jest potem złożona, a w Moskwie, stolicy, odbyła się ona. W 68 roku zaś zmierza Szpiliaka z Jugosławii do Pawła papieża. W tym roku wizyta Rumunii premiera u Pawła VI też była Maurera. Następna u Pawła złożona wizyta jest potem w 3 lata samego Broz Tita. I Polska Ludowa też w tyle nie była. Przeciwny papiestwu swój kurs porzuciła. Rok 70 to rok przełomowy, co wielce zaważył na kierunku owym. Organy partyjne oraz państwowe podjęły w tej sprawie działania nowe. Było to w grudniu roku owego, a już na wiosnę roku następnego przedstawiciele się stron obu zjechali i wspólnie sprawę tę omawiali. Na beatyfikacji w Rzymie Kolbego udział też wzięli i z rządu polskiego przedstawiciele. Z papieżem też miła, kurtuazyjna rozmowa tam była. I znów się zeszli roku owego z przedstawicielem papieża samego. To Casaroli był w misji onej tak zaszczycony. Już w drugiej turze rozmawiać chcieli, bo obustronne korzyści w tym mieli. W roku następnym papież się skłania do konkretnego dla Polski działania. Podjął decyzję ostatecznego uregulowania diecezjalnego statusu na ziemiach już odzyskanych po II wojnie Polsce oddanych. W sposób pozytywny były załatwione zgodnie z interesem Polski sprawy one, co wpływ miały ujemny na on jasne przecie polsko-watykański klimat przez ćwierćwiecze. Ministra spraw zagranicznych Olszowskiego była wizyta w Rzymie. Ta polepszyła sprawy obustronne, że zastępca jego, Józef Czyrek, co był tam roku następnego, uzgodnił wreszcie ustanowienie roboczych kontaktów na wspólne życzenie między nieszczęsną, jak zwykle Polską, oraz stolicą zwaną Apostolską. Jesień roku pańskiego 1977 był końcem etapu niezmiernie ważnego, bo Gierka Edwarda w tym roku była wizyta w Watykanie. Ona uwieńczyła obustronne starania. Komentatorzy polityczni tego byli zdania, że wizyta owa była przełomowa w stosunkach między Watykanem a onym licznym, całym obozem socjalistycznym. Rzeczywiście, to wizyta była przełomowa. To była w socjalizmie rzecz całkiem nowa. Papież jego świętobliwością był tam mianowany, a Gierek jego ekscelencją nawzajem był zwany. Na prośbę Mojżesza wiatr silny się zrywa, wiatr silny zachodni szarańczem porywa. Intruza usuwa on skrzydlatego i wrzuca do morza go czerwonego. Ta część szczególna owego obrazu, jasne, że zwrot jakiś wskazuje od razu. Zwrot to stosunków świata zachodniego do krajów obozu socjalistycznego. Przez 2 lata pracowicie przygotowywana była konferencja wszystkim dobrze znana bezpieczeństwa i współpracy w Europie ona, aby cała Europa była przekształcona w obszar współpracy po wszystkie lata, by świeciła wzorem innym częściom świata. Europa takiej konferencji jeszcze nie widziała, odkąd powstała. 33 kraje z Europy były, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Wszystkie w zebraniu tym uczestniczyły, bo chciały w harmonii żyć wspólnie one. W Helsinkach zebranie to miejsce miało, a w 75 roku to się stało. Najwyższych przywódców państw wymienionych na konferencji wówczas zgromadzonych pod aktem końcowym złożone były podpisy, co akt ten uprawomocniły. Wszyscy się wówczas zobowiązali, by prawa zawarte w nim przestrzegali. Uroczysta atmosfera była wówczas na sali, gdy sygnatariusze akt podpisywali. Przedstawiciel Watykanu był tam wyróżniony, Casaroli arcybiskup wśród mężów onych. Przez niego rozpoczęta konferencja była i jego przemową też się zakończyła. Czy mógł się spełnić cel wytypowany, gdy przez antychrysta był patronowany? W 2 lata już potem następne zebranie, skrót KBWE, było zorganizowane. Przedstawiciele państw owych znów się zebrali na niższym już szczeblu, aby przeglądali realizację ustaleń podpisanego przez państwa sygnatariusze aktu końcowego. Przedstawiciele Paktu Północnoatlantyckiego oraz obozu socjalistycznego na owym zebraniu ostro się ścierali, bo różnie akt końcowy interpretowali. Blok socjalistyczny z ich wodzem znanym, Związkiem Radzieckim, był po raz pierwszy tam rozliczany z ustaleń helsińskich aktu końcowego prawa człowieka obejmującego. Po onym Belgradzie rzecz dziwna się stała, bo zamiast ufności nieufność powiała. Powiała z zachodu, jak powiał ów znany wiatr na szarańczę przez pana zesłany. Po onym Belgradzie wnet głosy powstały, by państwa zachodnie się dozbrajały. Jak jest kruche bezpieczeństwo, współpraca niestety, gdy tworzyć poczęto wnet nowe rakiety. Działalność papieża Jana Pawła II jest częścią niemałą wiatru zachodniego. Socjalizm wyręcza on w działalności, bo prawa człowieka głosi dla ludzkości. Przywódcy Zachodu głoszą hasła śliczne o prawach człowieka, w tym komunistyczne państwa wyręczają i w Morze Czerwone, co blok socjalistyczny przedstawia one, skutecznie szarańczę wciąż ową spychają, bo ideologicznie ją ograniczają i zawstydzają. I w Polsce się stała rzecz całkiem niemała, co lotem błyskawicy świat ten obleciała. Dla owej szarańczy to wielkie strapienie i wstyd, jak mówi nam objawienie. W onąż godzinę nikt tego nie zmieni. Stało się wielkie trzęsienie ziemi. Tak wielkie tam było to ziemi trzęsienie, że padła 10ta część miasta na ziemię. I padło tam imion, nie mniej i nie więcej, ludu onego aż 7000. I zlękli się ci, co tą rzecz oglądali, i Bogu niebios wnet chwałę oddali. Tak, w której biada się zakończyło, choć straszne było, a rychło trzecie nadchodzi biada, co ziemi mieszkańcom cios trzeci zada. To miasto, co 10 części posiada, to RWPG, co z tyluż się składa państw, co wzajem sobie pomagają w sprawach gospodarczych, radzą i wspierają. Rada stworzona jest tylko z państw onych socjalistyczną ideą złączonych. Polska do rady też jest włączona i częścią dziesiątą tej rady jest ona. Stąd jedną dziesiątą owego miasta jest Polska w RWPG, co racją jest i basta. Otóż wielkie Polsce zło się przytrafiło, bo trzęsienie ziemi kraj ten nawiedziło, lecz nie literalne było to trzęsienie, ale symboliczne rewolucji wrzenie, rewolucji myśli, działań mas ludowych, myśli i poglądów owych dni sierpniowych, roku znamiennego 80, wielką falą strajków wciąż nawiedzanego. Fali strajków na Wybrzeżu i na Śląsku siła do upadku autorytet partii przyprawiła. Piąte plenum 30 sierpnia zarządziło, by żądanie strajkujących podpisane było. Ujawnione nadużycia w partii to sprawiły, że wysokich urzędników pracy pozbawiły. Jakże mądrze objawienie z dawna obwieściło, że tysiące ludzi wówczas honor utraciło. W taki sposób ruch sejsmiczny spustoszenie sprawił, bo w symbolu wielu ludzi życia on pozbawił. Kto tak wspierał ruch strajkowy? Kto był jego siłą? Odpowiedzieć na pytanie nie trudno by było. Wszak to rzymskokatolicki kler tak działał składnie, do upadku partii w Polsce przyczynił się snadnie. Chociaż ręka partii dla nich przyjacielską była, a ta żmija w rękę ową żądłem swym się wpiła. Lecz to kara jest od Boga, z góry nań zesłana, bo jest partia z Ojcem Świętym w romans uwikłana. Z Ojcem Świętym, wzorem świata i świętobliwością, co dla partii leninowskiej jest niegodziwością. Wszak zła przeszłość Watykanu wszystkim znana ona, to niewiasta babilońska wszetecznic matrona. Ona wierną nie została małżonkowi swemu, lecz ogromnie zwszeteczniała i jest niewierna jemu. To jest zręczna amazonka, królów dosiadała, a nawet czerwoną bestię dosiąść też umiała. Taki romans z wszetecznicą, z celem wciąż się mija, wszak religii wciąż gorzałką papież lud upija. Co to za socjalizm dzisiaj powstał jakiś nowy, co nie idzie w ślad za Iskrą i w ślad Leninowy? Lecz nie trudno tym odgadnąć, co głosy znają Pana. Wiedzą, że w Samsonie mocnym odpowiedź jest dana. Samson siłą był ogromną, z młodu obdarzony, bo był ślubem nazareństwa Bogu poślubiony. Misją jego główną było, by wszystkimi czasy trapił, niszczył i zabijał Filistynów masy. Oni bowiem kraj niszczyli, on dom Izraela, więc Samsona Pan powołał spośród Żydów wiela. Filistyni nań zasadzki różne zastawiali, lub nań wielką chmarą ludzi silnie napierali. Lecz on był niezwyciężony, bo Pan jemu sprzyjał. Prymitywną nawet bronią tysiące zabijał. Ale przyszła na Samsona niebezpieczna chwila, bo pokochał Filistynkę imieniem Dalila. A książęta filistyńscy, gdy się dowiedzieli, do Dalili ze skarbami zaraz przybierzeli. Powiedzieli, że te skarby będzie miała ona, ale pierwej niech im powie, w czym jest moc Samsona. Zachęcona w taki sposób, Samsona pytała, lecz on żartem odpowiadał, co zawsze stwierdzała. Filistyni skryci z boku chwytać go nie śmieli, bo ogromną jego siłę zawsze w nim widzieli. Filistynka chciwa skarbów, szturm nań przypuściła. Pytała go dnia każdego i wielce trapiła. Wyczerpany na śmierć prawie, o zdradzie nie wiedział. Otworzył jej serce swoje i tak jej powiedział. Brzytwa nigdy nie dotknęła włosów głowy mojej, bom Nazarejczykiem jest od łona matki swojej. Gdyby włosy moje długie ostrzyżone były, jako inni ludzie będą bez większej już siły. Takim to wyznaniem jego będąc pocieszona, na swym łonie ululała mocnego Samsona. Potem ręką znajomego człeka przywołała, siedem splotów głowy jego ogolić mu dała. Po trzy pasma na splot jeden, więc warkoczy siedem, dało pasm tych łatwo zliczyć, 21. Jakże mądre słowo Boże, piękne się spełniło, postulatów podpisanych także tyleż było. Gdy Dalila Kościół Rzymski partię już uśpiła, ruch roboczy, ruch strajkowy w ręce swe chwyciła. Ruch roboczy, jak ów człowiek, człowiek zaufany, wciąż posłusznie wykonywał kleru niecne plany. Partia mocno umęczona wyjścia już nie miała, bo jej owa solidarność żyć nie pozwalała. Matki Boskiej Częstochowskiej obrazy wieszali, a msze, spowiedź i komunie liczne urządzali. Wobec postulatów licznych partia sił nie miała. 21 w sumie podpisać musiała. Taka to się w socjalizmie przykra rzecz zdarzyła, bo dziesiąta część się miasta z hukiem zawaliła. Wielu ludzi pogrzebanych w tym trzęsieniu było, a i resztę z tej dziesiątki strachem napełniło. Oni wówczas, lecz bezwiednie, Bogu cześć oddali, bo się również do swych niecnót szczerze przyznawali. Prawo Boże sprawiedliwe, nie kradnij, zwiastuje, a kto tego nie przestrzega, kary otrzymuje. Bóg jest srogi i bezstronny, mądrze postępuje, bo swe prawo od każdego równo egzekwuje. Samson, kiedy włosów swoich był już pozbawiony, przez swych wrogów Filistynów był ubezwładniony, związali go łańcuchami, oczy wyłupili, potem w gazie w domu więźniów mleć go przymusili. Filistyni się nad więźniem swoim wyżywali, bo się ślepca bezsilnego wielce naśmiewali. Wydarzenia te brzemienne w skutki wielkie były, bo się zaraz wielkim echem po świecie odbiły. Propaganda państw Zachodu z tego skorzystała, propagandzie socjalizmu wielki cios zadała. Wszak partyjna hegemonia w Polsce się skończyła i idei socjalizmu kres już wyznaczyła. Drugie biada jest skończone, mówi objawienie, bo tej biadzie wyznaczyło kres owe trzęsienie. Tym sposobem druga biada swój początek miała w roku 1939, gdy wojna powstała. Druga wojna to światowa, to szóste trąbienie, w roku zaś 1980 jest biady skończenie. Przez tak długi okres czasu socjalizmu siły wielki urok w świecie miały, tryumf odnosiły. Ale rok 1980 to idei sprawił, że uroku socjalizmu na zawsze pozbawił. senne objawienie Pańskie znów nas informuje. Gdy się drugie biada kończy, rychło następuje trzecie biada, co jest ogniem w wizji Eliasza. To anarchia, co świat spali, jak sam Pan ogłasza. Na te biada trzecie owe Samson przeznaczony jest, bo to jest on niszczyciel wódz szarańczy owej, która jest przez Pana z dawna na to przeznaczona, by świat stary ten zniszczyła ona, tylko ona. Lecz jak to się może spełnić, skoro Samson ślepy? Włosów nie ma i z sił opadł, zyskał tylko życie, lecz mu włosy odrastają i poczuł się lepiej, chociaż cios otrzymał mocny, nie padł całkowicie. Kiedy jego długim włosem znów porosła głowa, poczuł, że przychodzi wreszcie sił jego odnowa. Nie na zawsze wszak odstąpił Pan od sługi swego, lecz przywracał mu stopniowo straszną krzepę jego. Gdy książęta filistyńscy z połem się zebrali, Bogu swemu Dagonowi ofiary składali. Cieszyli się wszyscy wielce, mówiąc dnia owego: Bóg nasz podał w ręce nasze Samsona wrogiego. I wielbiła Boga swego ludność zgromadzona, mówiąc: Bóg nam w ręce podał wrogiego Samsona. Co nam szkody wielkie czynił i kraj nasz pustoszył, wielu naszych pozabijał, wielce się panoszył. Gdy wesoło się bawili, wówczas powiedzieli: Przyprowadźcie nam Samsona, niech nas uweseli. Gdy z więzienia sprowadzili Samsona ślepego, wielce się uradowali na sam widok jego. Aby jednak przez nich wszystkich lepiej był widziany, zaraz mu kazali stanąć między kolumnami. Samson ślepy do chłopczyka rzekł wówczas małego, który wiodąc go do słupów trzymał rękę jego: Puść mię teraz, by dotknęły słupów moje dłonie, na których się dom opiera, bym się oparł o nie. Dom ten ludzie płci obojga cały napełnili i książęta filistyńscy także wszyscy byli. A na dachu zaś około 3000 było mężczyzn, kobiet, co w Samsona z drwinami patrzyło. Wówczas Samson tymi słowy zawołał do Pana: Panie Boże, ten raz jeszcze nie szczędź mi sił swoich, niech mi teraz całkowita zemsta będzie dana, bym na Filistynach pomścił dwojga oczu moich. Potem ujął Samson słupy, co w pośrodku stały, które dom ów z siedzącymi snadnie podpierały, i oparł się o obydwa, o jeden prawicą, a na drugim wsparł się swoją potężną lewicą. Rozbawiony lud nie wiedział, co się stanie z nimi, i rzekł Samson: Niechaj zginę i wraz Filistyni! Aż się ugiął, gdy wytężył wszystkie swoje siły, a dom runął na książęta i tych, co w nim byli. Gdy on zginął, więcej było ludu zabitego, aniżeli tych, co zabił za żywota swego. Nie trudno jest się domyśleć, co epilog znaczy tej historii. Armagedon, tak jest, nie inaczej. Na dzień pomsty zachowane socjalizmu siły są, by światu zmurszałemu cios swój wymierzyły. Chociaż w świecie podupadła partia prym wiodąca, jak Samsona sił obrała Dalila kusząca, która rzymskokatolicki kościół nam przedstawia, co na spółkę z Watykanem partię sił pozbawia. lecz się partia otrząsnęła, odnowę planuje i swe włosy władzę oną znowu odzyskuje. Odzyskuje w świecie siłę. Na cóż jej jest ona? Na pytanie odpowiada historia Samsona. Przecież on się musi zemścić za wsze krzywdy swoje, za ogromne pośmiewisko i za oczu dwoje. Bo choć siły odzyskuje i poczuł się lepiej, ale oczy w jego głowie są na zawsze ślepe. Samson siły swe wytęży i słupy rozwali. Cały świat runie wraz z tymi, co go wyśmiewali. Padnie wreszcie świat ten stary, bliska chwila ona. Padną mury i przywalą ślepego Samsona. W tym obrazie jest ostatnia z cennych nauk wiela. Niszczyciel świat zniszczy stary, a świat niszczyciela. Myśmy w tym się rozważaniu dalej posunęli, bośmy ósmą rzędu plagę pod rozwagą mieli. Ta ostatnia zemsta straszna ślepego Samsona na dziesiątą plagę z rzędu jest obrazem ona. Lecz szyderstwa Filistynów z jego słabej siły te pod muchem zachodniego wiatru silnym były. Wszak się ta idea w Polsce snadnie załamała i wzmożeniem propagandy zachodniej się stała. Bo strajkowe wydarzenia, które w Polsce były, kres ostatni drugiej biadzie pewny wyznaczyły. Gdyby ludzie byli w stanie spełnić plany swoje, na cóż wtedy jest modlitwa, przyjdź królestwo Twoje? Słuchajmy pouczeń wiersza znanego, w walce Armagedonu tomie nam podanego. Brat przeciw bratu i przeciw synowi ojciec podnosi uzbrojoną rękę. Prawa i słuszność dziś przemoc stanowi, a uciśnieni jeszcze stroższą mękę ponosić muszą. Takiego ucisku nie było jeszcze odkąd są narody. Lud walczy, aby wolność w zysku osiągnąć wreszcie, ale tej nagrody sam nie zdobędzie. Ucisk się pomnoży, zwalą się twierdze, kościoły i trony. Niejeden mocarz swą głowę położy, a i tak ucisk nie będzie skończony. Zwycięży wreszcie lud swych prześladowców, dorwie się władzy i wtedy spróbuje i socjalistów, i trochę ludowców, ale to wcale go nie uratuje. Z rozpaczą pozna, że człowiek za mały, żeby podołać mógł złemu na ziemi, więc kiedy pozna, że wysiłek cały idzie na marne i anarchicznymi rządami grozi, wtedy lud zobaczy, że boska ręka zdolna go wybawić. Więc uzna Pana, a Bóg sam wybaczy, by w tysiącleciu wsze rzeczy naprawić. Słuchajmy fragmentu wiersza Sowackiego z utworu Beniowski cytowanego. O Polsko, ciebie się żadna trucizna nie imie. Krzyż twym papieżem jest, twa zguba w Rzymie. Kiedy szarańcza wiatrem dmuchnięta zachodnim była już usunięta, król po staremu znów się zatwardził i panem wzgardził. Pomimo straty z powodu plag wiela, faraon nie puścił znów Izraela. I szatan też widzi, jak niszczycielski system współpracę swą nawiązuje z systemem, który jest gruntu diabelskim. Na swoim tronie znów mocniej się czuje. Wszak on niszczyciel też stał się wszeteczny, a przeto mniej jest on już niebezpieczny. i szatan zatwardza się po staremu, więc plaga następna dokuczy znów jemu.